Dobry wieczór Państwu. Program świąteczny. W święta życzymy sobie spokoju. Spokojnych, radosnych świąt. Życzymy sobie tego spokoju również z okazji imienin, urodzin, kiedy rzeczywiście komuś dobrze życzymy. Świętego spokoju sobie życzymy. Czym z punktu widzenia psychologa ten spokój jest i czy rzeczywiście warto podążać w tym kierunku? Warto ten spokój w sobie odnajdywać? Czy on jest w nas? Sama nazwa spokój wewnętrzny, spokój ducha. Doktor Małgorzata Artymiak, psycholog, psychoterapeutka. Sama wiesz, jak ludzie potrzebują tego spokoju, w jaki sposób go poszukują.
No przede wszystkim mamy potwierdzenie, skoro sobie przy każdej okazji życzymy spokoju, spokoju ducha, spokojnych świąt. Mamy też nadzieję, że za naszymi słuchaczami te spokojne święta, bo to już ten moment, kiedy już pomalutku wracamy. Skoro sobie życzymy, to jednak mamy takie poczucie, takie intuicje, takie potrzeby, żeby tego spokoju sobie jednak zapewniać. Może nie zawsze umiemy go zdefiniować. Może to jest raczej tak, że dla każdego on co innego oznacza i pewnie tym tropem warto pójść, ale wszyscy zgodnie czujemy, że to jest coś wartościowego. To jest coś, co jest warte życzenia komuś, czyli coś, co chcielibyśmy komuś, komu dobrze życzymy, podarować ten spokój. No, warto też pomyśleć i o tym w ten sposób, może skoro życzymy sobie i bliskim, to pewnie jest to towar deficytowy.
W pakiecie zdrowych, wesołych, radosnych, życzę Ci zdrowia, szczęścia, pomyślności, spokoju. Bardzo często właśnie ten spokój się w tych życzeniach pojawia. A zatem rzeczywiście towar deficytowy, towar bardzo cenny.
Cenny.
No to odnajdźmy tę kopalnię spokoju. Czy ona jest w nas?
No właśnie, jakoś rzadko ludzie poszukują pytania, jak to się na przykład zmobilizować, jak sobie dołożyć więcej, jak być szybszym, jak jeszcze intensywniej pracować. A zwykle niestety poszukują pytania o to, jak odpuścić, jak odpocząć już w tej chwili, jak się uspokoić, jak się wyciszyć. Chyba jesteśmy w takim momencie, w takich czasach, w takiej rzeczywistości, że raczej w tym kierunku teraz idzie nasz wzrok, więc szukamy tego spokoju. Czym ten spokój jest? No trochę napomknęłam, że właściwie dla każdego z nas, gdybyśmy tak się chwilę pochylili nad nim, dla każdego z nas jest czymś innym. Podejrzewam, że święta, które się kończą, też pokazały każdemu z nas, czym ten spokój jest. Mam nadzieję, że dla większości z Państwa był to rzeczywiście czas, w którym dostaliście Państwo ten wymarzony spokój, ale jeśli nie, to poniekąd też prezentem będzie uświadomienie sobie, czym on jest. Czyli jeśli zabrakło tego spokoju, to już teraz wiemy. Już rozumiemy, co to znaczy i jak to zrobić. No ale porządkując troszkę, żeby nasi słuchacze nie wyszli tutaj z takim poczuciem, no i dalej nic nie wiemy, tylko mówimy o spokoju. Ten spokój dla nas, psychologów, ma kilka wymiarów. Ten pierwszy wymiar to jest ten taki spokój w sobie, spokój ducha. Czasami spotykamy ludzi i mówimy, o, ten ktoś ma w sobie spokój, my to nawet czujemy. Ten spokój najprościej można by było nazwać pewną harmonią. Psychologowie nazywają to integracją wewnętrzną, czyli no jak to najprościej nawet tutaj nas jakoś włączyć w tą psychologiczną analizę. Taka harmonia rzeczywiście, takie uporządkowanie, takie sensowne poukładanie się, siebie w środku. Ten spokój to jest też pewna wolność. Wolność od różnych szarpnięć, pobudzeń, presji. I to jest coś, co wyczuwamy w kontakcie z ludźmi. Mamy nadzieję, że też Państwo macie takie doświadczenia kontaktu z ludźmi, od których ten spokój emanuje.
Bez względu na to, co się dzieje, ten spokój jest.
Jest. Oczywiście, że no, te osoby, o których mówimy, które mają ten spokój wewnętrzny, czy ten spokój ducha, to nie są jakieś takie bezkształtne postaci, prawda, które nie reagują na rzeczywistość. Nic bardziej błędnego. To są osoby, które są osadzone w życiu, które doświadczają emocji, wzruszeń, ale one przeżywają ten świat w taki jakiś sposób, mimo wszystko dla widza, dla obserwatora, dla bliskich, którzy przyglądają się, z jakąś taką wewnętrzną siłą, czy z jakimś poczuciem pewnego ugruntowania. I to też są jakieś klucze do myślenia o spokoju. To ugruntowanie, czyli taki, kiedy się pyta, dlaczego ta ciocia czy ta babcia to jest takie uosobienie takiego wewnętrznego spokoju, to tak czasami ludzie to opisują. Ma się takie wrażenie, że ona wie, o co w życiu chodzi, ma jakieś poczucie uporządkowania, jakiegoś ugruntowania. I pewnie to jest klucz.
Mhm. Jeżeli przychodzą do ciebie, do gabinetu, pacjenci, klienci z różnymi deficytami, z pogubieniem, z rozpaczą, z rozedrganiem. Ci, którzy tego spokoju wewnętrznego nie mają, gdzie oni go poszukują? Jak definiują brak tego spokoju?
Mhm. O, to jest dobre pytanie, dlatego że czasami łatwiej coś zdefiniować poprzez brak, prawda? Właśnie ci, którzy go nie mają, manifestują ten głód. Im jest po prostu źle. Ludzie szukają pomocy, szukają porady, szukają terapii, szukają konsultacji wtedy, kiedy ich wewnętrzne rozdarcie, rozbicie, ich emocje, które nimi szarpią, są już tak nasilone, że jest im ze sobą źle. Czasami jest tak, że innym jest z nimi źle i to ci inni wysyłają i mówią, zrób coś ze sobą, bo nie da się z tobą wytrzymać, bo jesteś kłębek nerwów, bo czepiasz się wszystkiego, bo nie da się z tobą na co dzień żyć. Czasami to ktoś inny zwraca nam uwagę, że coś jest już nie tak, ale zwykle to my sami mamy takie subiektywne poczucie cierpienia, zmęczenia, udręczenia, braku tej harmonii i tego spokoju. I tak to też opisują klienci, pacjenci. Mówią, przyszedłem, bo już mam dość. Przyszłam, bo potrzebuję pomocy, bo jest mi z tym źle, jestem umęczony, udręczony i nie wiem, co z tym zrobić. To są te główne przejawy, jakby braku spokoju, zmęczenie, przeciążenie, smutek też, który rozlewa się wtedy, kiedy my tej harmonii i tego spokoju nie mamy.
I co robią ludzie, którzy są w braku tego spokoju?
Na różne sposoby próbują go sobie jakoś wyszarpać z życia, tak bym to obrazowo nazwała. Zanim trafiają do nas psychologów, ludzie próbują na swoje sprawdzone sposoby ten spokój przywrócić. Niestety bywa różnie. Czasami są to ruchy trochę pochopne, na przykład bardzo drastyczne. Z dnia na dzień ktoś ucina relacje, rzuca pracę, zaniedbuje obowiązki, takie trochę nerwowe, impulsywne sytuacje, które niestety nie przynoszą spokoju, tylko wręcz przeciwnie, piętrzą problemy, piętrzą potem trudności. Zamiast się uspokoić, rzucając jakieś obciążenia, dołożyliśmy sobie jeszcze przez konsekwencje tego. Czasami niestety sięgają po wszystko to, co pozornie ma uspokoić, czyli alkohol, innego typu polepszacze nastroju, znowu na krótko i znowu raczej jako źródło kolejnych problemów. Czasem próbują w taki sposób gdzieś intuicyjny odnajdować ten spokój w jakichś drobnych czynnościach, gestach, na przykład spacer, na przykład to włączę sobie jakiś ulubiony film. Świetnie, problem w tym, że to może nie działać, jeśli to jest tylko jednorazowa sytuacja na chwilę, wyrwana tak naprawdę z całego kontekstu życia i też widzą, nie, to u mnie nie działa. Poczytałem sobie jakieś poradniki, książki, ktoś mi coś podsunął, podpowiedział, może relaksacja, może dobry film, może spacer, może medytacja, może inne dobre praktyki, tak, ale one nie działają.
Są tacy ludzie, którzy wiecznie są zdenerwowani, wiecznie są w napięciu. I nawet jak się jest obok nich, to ta energia
czuję
jest
się
wyczuwalna.
To. Po prostu się to czuje, tak. Trochę od tego zaczęłam, bo tak, żeby właśnie po doświadczeniach świąt i kontaktu z bliskimi i dalszymi znajomymi, my możemy popatrzeć na swoje znajomości, na swoich przyjaciół, na rodzinę, także nakładając taki filtr, czy te bliskie nam osoby mają ten spokój w sobie, czy widać zaburzenie tego spokoju, prawda? My generalnie lgniemy do ludzi, którzy mają w sobie ten spokój, bo on się nam udziela, to nas też uspokaja. Dobrze jest wypić kawę z kimś, kto ma ten spokój w sobie, bo wtedy rzeczywiście my też jakoś tak rozsiadamy się w tym komforcie i na jakiś czas jesteśmy ustabilizowani. Natomiast nie daj Boże taka świąteczna kawa z takimi rozedrganymi, prawda, przyjaciółmi, znajomymi czy rodziną. No to często właśnie słyszymy to, że dopiero po świętach trzeba zawalczyć o ten spokój, bo w święta go nie było, więc nie, czujemy to. Są osoby, które wprowadzają ten spokój i są osoby, które niestety ten spokój burzą.
Bardzo słynne powiedzenie na spokojnie. Na spokojnie. Czy da się na spokojnie w tych czasach?
Da się na spokojnie. Da się na spokojnie, natomiast jest to wyzwanie nie lada w tych czasach, bo czasy niestety nas bodźcują, popychają, pospieszają i wytwarzają poczucie winy, że ciągle za mało. Za mało robimy, za mało czytamy, za mało studiujemy, za mało pracujemy, może za wolno się rozwijamy, a moglibyśmy szybciej, może za mało trenujemy różnych sportów i tak dalej, i tak dalej. I wszystkiego niestety mówi się nam, że mamy za mało.
Czyli porównujemy się.
Porównujemy się i przyjmujemy też to kryterium takie więcej, lepiej, szybciej, doskonalej, wyżej, jako właściwe kryterium rozwoju. To jest tylko półprawdy. Oczywiście, że tak, rozwój przebiega przez to, że przyjmujemy wyzwania, przebiega przez zadania. Dobrze jest te zadania sobie stawiać, ale jak we wszystkim, trzeba wiedzieć, w którym momencie coś, co z natury jest dobre, może się obrócić przeciwko nam, jak z każdą rzeczą, prawda, którą przedawkujemy, przesadzimy, obraca się przeciwko nam. I tu podobnie. Usłyszeliśmy, że człowiek rozwija się, prawda, jeśli ma ambicje, jeśli stawia sobie poprzeczki, jeśli ma otwartość na zmianę, świetnie. Tylko permanentne poprzeczki, permanentna zmiana, permanentne podnoszenie sobie tych progów, schodków kolejnych, wcale nie daje nam poczucia satysfakcji, a na pewno spokoju. Wręcz przeciwnie, daje poczucie przeciążenia, przemęczenia, no i niestety takiej trochę frustracji, że właściwie co jest nie tak? Przecież się rozwijam.
Jest tyle mediów społecznościowych, które myślimy, że rozerwią nas, że zrelaksują nas, że odpoczniemy, oglądając różnego rodzaju wiadomości. A badania naukowe potwierdzają, że jesteśmy jeszcze bardziej zestresowani. Więc
no, zdecydowanie.
Gorzej z tym spokojem.
Gorzej z tym spokojem. Oczywiście, że tak. My mimo wszystko się cały czas bodźcujemy. I cały czas zaczepiamy ten nasz bidny mózg, który naprawdę chciałby trochę poleniuchować. Oczywiście w cudzysłowie poleniuchować, czyli trochę być w innych stanach niż cały czas bombardowanie bodźcami, informacjami, zadaniami, niestety też emocjami, bo informacje, które do nas docierają, są nasycone emocjami, wiemy, bo taka informacja się przebija z szumu. Ten nasz biedny mózg chciałby jednak trochę inaczej. Więc iluzja tego bycia w głównym nurcie, bycia w kontakcie z informacjami, niestety jest czymś niekorzystnym, chociaż wydawać by się mogło, jest czymś okej, okay, prawda? Jesteśmy na bieżąco, chcemy wiedzieć, co się dzieje i w świecie, i w polityce, i w nauce, i w sztuce, i Bóg wie gdzie. Tylko no właśnie, samo poczucie nam się pogarsza.
Zwłaszcza w czasach, kiedy sztuczna inteligencja tak prężnie się rozwija, tak generuje różnego rodzaju fake newsy. Żyjemy w czasach, kiedy właściwie możemy wyprodukować, wypreparować dowolny film, gdzie prezydent dowolnego kraju będzie mówił rzeczy, których nigdy nie powiedział. I teraz to jest ogromny wysiłek dla nas, oddzielić te wiadomości prawdziwe od tych fake newsów. I dać sobie też taki odpór porównywania się, gonitwy, którą narzuca ten sztuczny świat.
Świat, tak.
Żebyśmy nie byli na uwięzi tej sztucznej inteligencji.
Zgoda, a nie będziemy wtedy, kiedy pojawi się wolność decydowania w miarę samodzielnie. To znaczy gdzieś jakiś kompas wewnętrzny, którym się kierujemy. A o niego jest trudno. I on jest też między innymi kluczem do tego spokoju wewnętrznego. Czyli jeśli ja wiem, co mną kieruje, jeśli ja wiem, co jest dla mnie naprawdę ważne, jeśli ja wiem, co jest dla mnie nieważne, to ja mam szansę, to nie działa automatycznie, ale mam szansę przeciwstawić się temu wszystkiemu, co niesie rozwój nowych technologii, w tym sztucznej inteligencji. Problem niestety z nami ciągle jest taki, że my nie wiemy. My przyjmujemy z zewnątrz podpowiedzi, co powinniśmy czuć, co powinniśmy jeść, jak powinniśmy spędzać popołudnia, co powinniśmy myśleć i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. I w momencie, kiedy tego jest za dużo, tracimy poczucie to, co jest nami, co jest naprawdę moje, czy ja naprawdę chcę takich świąt na przykład? Czy ja naprawdę chcę tego wszystkiego, co robię? Ile z tego, co robię, jest tym, co naprawdę chcę? A ile, bo tak jakoś wyszło, bo wypadało, bo wszyscy też tak, bo kolega z pracy i koleżanka z pracy też, no to może ja też. Dzieci zapisywane na dodatkowe zajęcia, no bo wszystkie dzieci w klasie chodzą, no to dlaczego moje nie? I w pewnym momencie dopiero jest refleksja. Większość decyzji w naszym życiu nie jest naszymi decyzjami.
Załóżmy, przychodzi pacjent do pani doktor i mówi: nie wiem, co mam robić, żeby czuć ten spokój. Czy są jakieś naukowe recepty, jakieś przepisy, jak zharmonizować to życie, ile mam używać tych mediów społecznościowych, kiedy spać, czy mogę pracować w nocy, czy lepiej pracować w dzień. Jakie są takie proste rozwiązania, oczywiste, mogłoby się wydawać, ale oczywiście naginamy tę rzeczywistość z różnych powodów. Jakie są wskazania psychologów, psychoterapeutów, żebyśmy o ten spokój wewnętrzny mogli lepiej zadbać?
Cała terapia indywidualna tak naprawdę ma za główny cel, najogólniej mówiąc, wzrost takiej autonomizacji czy autonomii pacjenta. Co to znaczy? To znaczy, po pierwsze, uświadomienie pacjentowi właśnie, czy klientowi nazwijmy, żeby już tak trochę nie definiować w klinicznym nurcie, uświadomienie klientowi, ile właśnie w nim jest tego, co jest jego, a ile nie jego. I co jest najtrudniejsze, bo to akurat jest wbrew pozorom łatwe, bo kiedy sobie śledzimy ścieżkę życia, to bardzo często ludzie z taką refleksją mówią: nie, no ja wiem, no moja praca, moja szkoła, no to ja wiem, dlaczego ja poszedłem, czy poszłam, prawda? Mama zawsze chciała, żebym, tata zawsze chciał, u mnie w rodzinie wszyscy i tak dalej. Więc tak naprawdę dorosłe osoby w większości łatwo sobie uświadamiają te wpływy. Wbrew pozorom to nie jest takie trudne, natomiast dużo trudniejsze jest odkrycie, a co ja chcę, co ja lubię. To, że na przykład wracając do naszych świąt, że ja zawsze tak spędzam święta, jest pewnym obyczajem w naszej rodzinie, ale czy ja to lubię? A gdybym miał taką możliwość i spędzić święta tak, jak ja chcę, to jak one by wyglądały? I wtedy zapada cisza. I klienci mówią: o, trudne pytanie, no właściwie nigdy się nad tym nie zastanawiałem. No owszem, czasami w złości mówiłem, że po prostu jak bym mógł, to bym zamknął drzwi, nie odbierał telefonów. Ale oczywiście był to przejaw, prawda, irytacji, jakiegoś tam zmęczenia. Natomiast nie pojawia się tak łatwo pomysł, jak te święta mogłyby wyglądać. I to jest największa trudność odsłaniania i odkrywania rzeczywistych potrzeb ludzi. Rzeczywistych, bo one są bardzo głęboko zakopane pod tym wszystkim, niestety, co jest naleciałościami oczekiwań całego świata dookoła, od dzieciństwa począwszy, szkoły, rodziny, rodziny pochodzenia, rodziny współmałżonka i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. I to jest ta trudność.
Spokój jest w nas wtedy, kiedy siebie poznamy?
To on jeszcze tak się nie pojawi od razu, ale jak się poznamy, mamy szansę zawalczyć o to, żeby popróbować, czy to, co nam się odsłania jako nasze potrzeby, to jest rzeczywista potrzeba i czy jej realizacja naprawdę nas podnosi, uspokaja, wzmacnia. No i to jest ten trzeci krok, prawda? Możemy przetestować. To zróbmy takie święta. To spędźmy jeden taki weekend, jeśli wydaje się panu, pani, że to jest to, czego trzeba. I potem zaskakujące bywają refleksje, że spędziłem ten weekend tak, spędziliśmy z żoną ten weekend taki. Nie no, fajnie było, ale tak właściwie po godzinie dwóch już zaczęliśmy się nudzić. Coś już chcieliśmy wracać do domu, do pracy. I to są bardzo dobre doświadczenia pokazujące, że okej, to, co nam się wydawało jako taki potężny głód, że bardzo tego potrzebujemy, no jednak jest też pewną iluzją. Może się okazać, że aż tak tego nie potrzebujemy. Owszem, potrzebujemy zdolności czy możliwości decydowania samodzielnie. I o to chodziło w tym weekendzie spędzonym tak, jak tego chcemy. A to, że my po godzinie rezygnujemy i wracamy trochę na stare śmieci i do starych rytuałów, to już jest zupełnie inny powrót. To jest troszkę tak, jak mamy małych dzieci, mamy, które posiadają takie gdzieś poniżej roku dzieci, czy niewiele powyżej, z ciszonym głosem skarżą się, jak mają dość czasami tego siedzenia w domu i tego rytmu, tylko wiadomo, jak się pracuje całodobowo z takim niemowlakiem czy takim maluszkiem, ale kiedy się im zaproponuje, tymże mamom, wyjście wspólne gdzieś z przyjaciółkami, jakiś czas dla siebie, są zachwycone, wychodzą, ale po godzinie wracają. Ale wracają już z radością, stęsknione do swojego maluszka, zachwycone tym, jakie mają cudowne życie i że ten dom cały w bałaganie, w zabawkach i czekający do zajęcia się nim wcale nie jest taki straszny. I to jest ta zmiana. Niby się niewiele zmieniło, ale się zmieniło, bo wtedy to już ona, ta kobieta zdecydowała, że ona wraca, bo chce wracać, a nie dlatego, że to robi, bo musi i nie ma na to już wpływu i wyboru.
Czyli spokój odnajdujemy w wolności i w takiej samosterowalności?
Tak, 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 tak. To jest ta nasza wolność. Czasami, bo kiedy mówimy my, psychologowie, o wolności, to zwłaszcza starsze pokolenia się troszkę krzywią i mówią, a teraz takie czasy, że przez tą waszą wolność, którą tak wpajacie tym dzieciakom, te dzieciaki są takie właśnie rozpuszczone i w ogóle nie znają zasad i tak dalej. W ogóle nie o tym mówimy. Czym innym jest problem z nastolatkami, którym się po prostu ciężko dorasta w tych czasach, ale to zostawiamy, a zupełnie czym innym jest ta możliwość decydowania, możliwość wyboru. Kto wie, czy jakbym miała możliwość i tak nie wybrałabym tych świąt właśnie takich. Ale czy ktoś mi dał możliwość?
Licencja na życie. Jeśli Państwo chcą się podzielić swoimi odczuciami, refleksjami na temat spokoju ducha, spokoju wewnętrznego, czy mają Państwo jakąś receptę na to, czy odkryli Państwo ten spokój ducha, to zachęcam do pisania, do dzielenia się swoimi odczuciami. My teraz zrobimy krótką przerwę i spotykamy się. Będziemy rozmawiać o spokoju wewnętrznym, spokoju ducha.